moja córka Tosia chodzi do trzeciej, teraz pójdzie do czwartej klasy. I ma koleżankę, przyjaciółkę w swojej klasie, Lenę. Wiesz, ja tam nie znam tych rodziców w tej szkole, praktycznie w ogóle, nie? Jestem tam tak, nie angażuję się za bardzo, ale znałam mamę Leny. I mama Leny, Monika, mnie obserwowała, wiesz? I tak sobie obserwowała, obserwowała. I w pewnym momencie rozmawiamy i ja ją pytam, może chciałabyś przyjść do nas, poznać nas? I słuchaj, ona przyszła najpierw na jakiś bieg zobaczyć, a w tej chwili już sama w przyszłym tygodniu koordynuje akcję. Znalazła świetne koleżanki, znalazła przestrzeń dla siebie. To jej życie, ona ma poczucie realnego sprawstwa i realnego zmieniania świata.
Z czego może by nie doświadczyła tak, w zupełnym wiesz, swoim zawodowym
życiu. Jest świetną kobietą, jest zarąbistym człowiekiem, a to daje jej kolejnego powera, nie? I to tak jest, że ci wolontariusze często też trafiają, bo ktoś ich zaraził, nie? O, fajnie, o, ta koszulka z napisem Drużyna Szpiku, to jest taka trochę tablica informacyjna, nie? Ktoś cię pyta, opowiadasz, o, to może dla mnie, nie? To może dla mnie. I
to jest niesamowite, co rzeczywiście warto wrócić za jakiś czas w dalszej części naszej rozmowy do tego, że ktoś, kto jest zwykłym Szarym Kowalskim, staje się takim bohaterem. Pamiętam, opowiadałaś mi historię różnych złotych rączek spod Szamotu, chłopaków, którzy okazywali się... No,
a teraz mamy taką historię, Łukasz. Opowieści. Ja jestem tak szczęśliwa. Na początku naszego działania mieliśmy biegaczy, którzy pracowali w domu poprawczym, tutaj w Poznaniu na Starołęce. I oni się zapytali, czy my możemy przyjść do tego domu poprawczego, opowiedzieć tym chłopakom o tej naszej misji. I pamiętam, jak przyjechaliśmy pierwszy raz, ja byłam pierwszy raz w życiu w takim miejscu, wiesz, weszliśmy, zamykane drzwi, wychodzi chyba 50 takich łysych chłopaków w równych dresach. Ja mówię, Boże, gdzie my jesteśmy? I słuchaj, tam wtedy powstała Drużyna Szpiku. Oni biegali.
Te chłopaki.
Tak, oddawali wtedy krew, pomagali, byliśmy właśnie w hospicjum w ogrodzie. To oni się zmieniali. Potem jakoś tam, wiesz, świat się trochę zmienił, gdzieś się ktoś pogubił, no i to udział w tym domu poprawczym, tak, oni dostali tytuł wolontariusza roku w ogóle, to była, wiesz, taka inicjatywa, która rozwalała system. I teraz, słuchaj...
Dosłownie. Tak. I system teraz, penitencjarny.
Dokładnie, tak. I teraz po latach, wyobraź sobie, mieliśmy warsztaty wprowadzające ludzi z domów dziecka i z ośrodków wychowawczych w dorosłość, na rynek zawodowy. I pojawił się z ekipą z Łobrzenicy ten dyrektor tego, ówczesny dyrektor domu poprawczego. No i oczywiście natychmiast inicjatywa, słuchaj, zróbmy Drużynę Szpiku u nas w ośrodku. I dokładnie tydzień temu odbywał się w Krotoszynie mecz charytatywny drużyny piłkarskiej, drużyny Polski Engela. I słuchaj, ja zaprosiłam tych chłopaków, żeby oni przyjechali jako wolontariusze. Wcześniej Sebastian ich tam przeszkolił. Dostali materiały, dostali, słuchaj, nasze koszulki, pomagali w zbiórce. Oni byli szczęśliwi. Oni naraz, wiesz, byli właśnie potrzebni, ważni, byli równi, godni. I takie mam wrażenie, że to będzie fajna historia z nimi, to będzie piękna droga.
I ona nie jest zakończona.
Nie, to dopiero początek.
I proszę Państwa, takie historie o pomaganiu sobie opowiadamy. Jakie Państwo macie swoje związane z tym historie? Jeśli macie ochotę się podzielić, 618-654-654.
Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Zawsze cię za rękę trzyma, kiedy wtedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwili. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnieje. Żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia. Myśli złych jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy mi.
No tak, rozmawialiśmy o motywacjach ludzi, którzy przychodzą do drużyny Szpiku. My zadawaliśmy znów to pytanie, podobne, czy pomagamy bezinteresownie, czy w inny sposób poznaniakom, i dostaliśmy sporo odpowiedzi w tym temacie.
A czy pomagamy bezinteresownie?
Bezinteresownie, tak mi się to wydaje. No to, co ja tutaj na ulicy i w mieście widzę, to jest wiadomo, że bezinteresownie, bo to są osoby obce, no to wiadomo, że bezinteresownie.
Znaczy, wydaje mi się, że taki jest zamysł pomocy, żeby po prostu pomóc komuś, kto jest w potrzebie, i niech nie oczekujemy niczego w zamian, więc tak.
No zdarza się taka pomoc, ale są też takie przypadki, że pomagamy z myślą, że będziemy mieli coś w zamian. Raczej bezinteresownie, jeżeli już pomagamy, no to chyba raczej tak, tak.
Myślę, że nadal tak, że nadal jesteśmy do tego jeszcze zdolni.
Bo znowuż muszę powiedzieć, że są takie osoby, które potrafią to robić, i takie, które tego nie potrafią. Jest to kwestia umiejętności, przekonań, doświadczeń życiowych, no najbardziej przekonań osobistych.
To nie jest na zasadzie, że ja muszę, nie wiem, ta druga osoba musi mi wyrównać rachunki, tylko bardziej takie, że to jest bezinteresowne chyba.
Jeżeli komuś się faktycznie pomaga, to powinna być w tym też jakaś taka bezinteresowność. w momencie, kiedy czegoś oczekujemy w zamian, czy to jest tak naprawdę prawdziwa pomoc, czy tak naprawdę jakiś handel wymienny, tak powiem.
Na ogół myślę, że tak.
Jeśli chodzi o przyjaciół, ja staram się być zawsze bezinteresowny. No ale jeżeli kogoś faktycznie nie znam, mogą być jakieś takie opory i taka myśl, czy faktycznie warto i co będę miał w zamian.
Taka, w sumie taka powinna być zasada, mam wrażenie, ale większość osób w tych czasach jednak pomaga z jakimś interesem, z jakimś czuciem dla siebie, że albo robią to po prostu dla publiczności, że takie ostentacyjne wręcz pomocy jakieś finansowe, no to jednak robią to dla swojego wizerunku bardziej niż bezinteresownie.
Mało osób pomaga bezinteresownie. W dzisiejszych czasach uważam, że dużo osób robi to na pokaz.
Taka by była najlepsza pomoc, że tak powiem. Powinniśmy dawać jakby bezinteresownie, bo z drugiej strony jeśli my będziemy potrzebować pomocy, no to ta osoba też będzie bezinteresownie nam pomagać, więc myślę, że ta pomoc będzie najbardziej oczekiwana.
Tak, myślę, że tak. Jest sporo ludzi, którzy chętnie pomagają, w tym my. Także myślę, że tak.
Myślę, że spora grupa ludzi pomaga bezinteresownie, bo ci, którzy pomagają interesownie, to uważam, że to nie jest dobra pomoc.
Znaczy myślę, że się tego trzeba nauczyć w końcu, nie? W pewnym wieku pewnie jesteśmy bardziej nastawieni na siebie, a później już jednak wiemy, że pomaganie to jest wspaniała rzecz.
Piękne głosy, prawda, proszę Państwa, Doroto?
I widzisz, wygrywają ci, którzy mówią, że bezinteresownie. Pewnie, że jest taki świat, że ktoś tam wrzuci, pochwali się, wrzuci na swoje social media.
Odkąd są media społecznościowe.
Tak, tak. Oczywiście, że tak. I możemy sobie myśleć, no kurczę, pomaga, żeby się pochwalić. Może tak, może nie. Nie wiemy, co jest w tym człowieku.
Może to jest tak przy okazji po prostu.
Dokładnie. Nie wiemy, jakie są w nim emocje. Jak on się ma, na jakim etapie swojego życia jest. Ja też myślę, że często warto pokazywać to pomaganie, dlatego że może ktoś się właśnie zarazi, może się dowie, może zobaczy, może zechce się odezwać i powiedzieć, że ja też mogę coś zrobić, nie? To jest tak jak, wiesz, czasem jest tak, że prosimy fryzjerów na onkologię, bo ktoś zaczyna chemię i trzeba mu ściąć włosy, zgolić te włosy. I już wielokrotnie tak było, że po chwili odzywał się inny salon fryzjerski, który mówi, widzieliśmy u tamtych, gdybyście potrzebowali, to jesteśmy. Nie? I to, a jeżeli chodzi o świat biznesu, no to rzeczywiście jest tak, że często się słyszy, czy jest tak, że udzielimy pomocy, ale proszę wrzucić na swojego walla. No i okej, nie? Jakby...
Traktujesz to jako no, rodzaj transakcji? Przepraszam, że tak.
Tak, wiesz co, tak. Jeżeli chodzi o biznes, to tak, tak. My musimy mieć te pieniądze, żeby działać. Oni potrzebują często, wiesz, no pochwalić się i...
Nie, ja znalazłem... Zburzę na chwilę ten nastrój, jeśli pozwolisz, no, bo musimy troszeczkę z różnych beczek napocząć. Pamiętasz taką akcję Ice Bucket Challenge?
Tak, oczywiście.
I tam było tak, że można było albo dać datek na potrzebujące osoby, albo się w tej...
Polewać wodą,
albo można było zrobić jedno i drugie. No i statystycznie najwięcej osób wybierało po prostu ten kubowek,
tak,
bo to właśnie na media społecznościowe.
Wiesz, to był taki viral, jasne, że tak.
Też nie chcę tego wrzucać do jednego wielkiego worka. Natomiast jeżeli mówiłaś o tym, to mi się skojarzyło właśnie
Tak. Oczywiście, że będą takie akcje, nie? Oczywiście, ale Łukasz, ja myślę, że jak wiele jest tych różnych form pomagania, my nawet nie wiemy. I czasem to jest tak, że pytasz sąsiada, nie wiem, czy idę do sklepu, czy coś państwu kupić, nie? Albo zwyczajnie... Wiesz, ja często mam tak, że ktoś do mnie dzwoni, pyta o lekarzy, pyta o różne możliwości pomocy.
Ja mam ciocię, która jest niedowidząca i ma takie wokół siebie panie, które pukają i przynoszą jej na przykład sklepowe zakupy. To jest...
I to jest konkretna pomoc.
To jest ogromna pomoc. pomoc w tej małej skali tak naprawdę gestu, który jest no, ogromny, bo on bardzo, bardzo ułatwia codzienne życie. Albo, bo cię zaprowadzę do kościoła, na przykład jak już jest po zmoku. Wezmę cię pod rękę.
I to, no, to są konkretne gesty, nie? Konkretna pomoc.
Ale to też właśnie trzeba widzieć to, co pani Bogusia powiedziała, że rozglądamy się i widzimy, że ktoś takiej pomocy potrzebuje. No i właśnie to rozglądanie się pewnie, proszę państwa, jest też takim, takim naszym zadaniem.
I to jest to, ja wracam do tego, że pomaganie to nie jest mesjanizm, wiesz. To nie jest tak, że trzeba być jakoś super naznaczonym, żeby być pomocnikiem, pomagaczem.
Te chłopaki z Poprawczaka, o których opowiadałaś.
Tak.
No daleko im pewnie do aniołów.
Tak, tak, ale może któryś zmienił rzeczywiście swoje życie. Oddawali krew wtedy, czyli rzeczywiście zrobili coś dobrego, tak? No fajnie, ta sonda była fajna, że tyle ludzi uważa, że...
Tam jedno zdanie padło, które mnie zainteresowało. Może też państwo moglibyście pomóc mi je trochę rozwinąć. Zastanawiam się nad tym, że są osoby, które potrafią to robić, czyli pomagać, i są osoby, które nie potrafią tego robić.
Nie, to nie jest tak.
No właśnie tak...
Bo wiesz, kiedy przychodzi ktoś do nas, do fundacji, to on na początku nie umie tego robić. On nie wie, co ma zrobić. Nie wie, jakie może mieć zadanie. To my, którzy już jesteśmy, mamy to zadanie, żeby go nauczyć, żeby go wprowadzić. I na tym polega też coś niesamowitego, jak się człowiek zmienia, kiedy się wdraża. Nie? Kiedy ja zawsze mówię, że ci ludzie po prostu rozkwitają. Nie? Przychodzi taka, wiesz, dziewczyna, która jest cichutka jak myszka, a ona po prostu się zmienia. Ona się zmienia, bo zmienia ją dobro, bo zmienia ją, wiesz, to poczucie, że robię dobre rzeczy, że zmieniam świat. I potem rozmawiam na przykład z wieloma wolontariuszami, którzy po latach, i oni mówią, słuchaj, dzięki fundacji ja zmieniłem swoje życie, odważyłem się pójść na studia, zrobiłem kurs, bo ktoś we mnie uwierzył w danym momencie, bo fundacja jest...
Ja w siebie uwierzyłem, tak, na przykład.
Tak. Wiesz. I wiesz, fundacja jest takim miejscem, gdzie dzieją się różne rzeczy, że ta magia jest taka, że my pomagamy chorym, pomagamy dzieciakom z domów dziecka, ale pomagamy sobie nawzajem. Nieraz jest tak, że ktoś z naszych zachoruje i jesteśmy wtedy dla siebie nawzajem, tak? Albo kiedyś, wiesz, ktoś dzwoni... że na przykład komuś jest bardzo źle, smutno, albo jego dziecko zachorowało, to my jesteśmy w tym. Jesteśmy razem, pomagamy sobie nawzajem, tak? Teraz nasza wolontariuszka musi opuścić mieszkanie socjalne i będziemy mieli akcję przeprowadzkową. Mhm. I my też przyjdziemy jako wolontariusze, ale jako jej znajomi jej pomagać. Przenosić te meble, pakować te kartony i to też jest konkretna pomoc. I to też jest tak, że jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Nie? I to myślę, że... No.
Ja pamiętam też jedną z naszych rozmów bardzo, bardzo dawno temu, kiedy mówiłaś o szczególnej więzi, jaka się wytwarza już nie tylko pomiędzy wolontariuszami, ale osobami, które sobie pomagają po tych dwóch stronach barykady. Mm-hmm. Czyli chory... wolontariusz, albo ten, kto jest, albo bliźniacy genetyczni. Tak. To już jest takie bardzo namacalne, dosłowne, kiedy ktoś komuś przekazuje szpik i jest ta zgodność genetyczna. No, to jest jakby już osobna historia.
Tak, ale, to jest, ale, wiesz, to są więzi niesamowite. Tak. Ale to, co powiedziałeś, tak, ja pamiętam wszystkie nasze mamy onkologiczne, nie? Które te historie sprzed wielu lat.
Mamy onkologiczne, czyli mamy dzieci, które chorują.
Tak, i wiesz, i pamiętam te ileś tych historii, których byłam częścią. I naprawdę to jest tak, że ja pomagałam tej mamie, ale to ona mi tak samo pomagała. Wiesz, zmieniać swoje życie. Ja pamiętam o Magdę, której syn umierał i ona przed Bożym Narodzeniem mi powiedziała, ja mówię, znowu muszę tyle gotować, tyle wszystkiego. A ona mówi, może w tym roku odpuść, nie rób tych wszystkich potraw, zrób coś, co lubicie. I mówi, i spróbuj kolekcjonować chwilę. Nie? I wiesz, to był taki moment, w którym Ja się zbuntowałam świątecznie. Powiedziałam, nie robię tych wszystkich ryb. I tak tego nikt nie je. Zrobimy inaczej. Świętujmy po swojemu. I ta relacja rzeczywiście była taka, że ja jej pomagałam w tym, czego ona potrzebowała, a ona mi pomagała patrzeć inaczej na świat. Nie? I tych historii właśnie, kiedy nasi szpikowi ludzie wchodzą w relacje z chorym, z rodziną, kiedy są częścią życia tej rodziny. Nie? To jest coś niebywałego i niesłychanego. Nie? I to kiedyś pamiętam, zmarł Bartek Hadyński, to był jeden z takich chłopców pierwszych naszych podopiecznych. I bardzo mocno z tą rodziną zaprzyjaźnił się Krzysztof od nas. I był bardzo zaangażowany. I kiedy Bartek zmarł, Krzysztof był taki mega jakby wkurzony, taki poczucie,
zły na świat i na los,
taką niesprawiedliwość, to w ogóle, wiesz, że nie zdążył jeszcze, że nie zdążył jeszcze tylu rzeczy z tym Bartkiem, mieli jeszcze pograć w to czy w tamto. I ja pamiętam tą moją rozmowę z Krzyśkiem i mówię, Krzysiu, a może to jest tak, że to nie ty pojawiłeś się w jego życiu, tylko on w twoim. I jeżeli zrobisz
trzeba zmienić perspektywę.
Tak, jeżeli sobie zrobisz bilans, to ja mówię, zobacz, ile rzeczy się zmieniło w twoim życiu dzięki Bartkowi. Zmieniłeś studia, których nie znosiłeś. Pozwoliłeś sobie pójść drogą inną. Zmieniłeś swój cały świat. Zacząłeś pomagać rzeczywiście. Zacząłeś być częścią grupy oddziałowej. Mnóstwo rzeczy się wydarzyło. I ja mówię, może na to musimy patrzeć tak, że to jest tak, że ten chory pojawia się w naszym życiu, a nie my w jego, tak? Tylko on ma też jakby coś, co nam daje, a nie tylko my, wiesz, bo z drugiej strony pomyślisz sobie, no co, przychodzisz na tą onkologię, jesteś godzina z kimś, wychodzisz, idziesz do swojego świata, nie?
I teraz, odsypujesz się?
Tak, poprawiasz koronę i idziesz. I teraz możesz wyciągnąć coś dla siebie z tego. Jeżeli rzeczywiście jesteś mądrym, otwartym człowiekiem, to ty potem myślisz o tym. Myślisz na zasadzie tego, co ci ktoś opowiedział, jaką historię ci opowiedział, co czułeś, z czym wyszedłeś z tego oddziału, z jaką emocją tam wrócisz. Czyli zobacz, ile rzeczy dostałeś od kogoś, do kogo niby ty przyszedłeś pomagać, tak? To jest taka, trochę brzydko powiem, transakcja wiązana. Dajesz.
Ale teraz mówimy o dobrej transakcji.
Tak. Ja mam wrażenie, że z tym pomaganiem jest jak z miłością, że im więcej dajesz, tym więcej dostajesz, nie? I to przy pomaganiu to się nie dzieli, tylko mnoży, nie? I to tak jest po prostu.
Arytmetyka pomagania, arytmetyka miłości. Ciekawy temat. Wrócimy za chwileczkę do niego. Cash and leaving you with the lumber. Got a pain in the chest. Doctors on strike. What you need?
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Państwa zmienić perspektywę, spojrzeć na to z drugiej strony. Jeśli jesteśmy osobą, która potrzebuje pomocy, może ktoś z Państwa jest w takiej sytuacji i krępuje się i ma problem i nie jest mu łatwo. Bo tak, no, pomagać też nie jest łatwo, ale to jest ten rycerz na błędnym koniu. Ktoś, kto, czy nawet niech to będzie ten, który się unosi te parę metrów nad ziemią, no, ale to my jesteśmy tym, który przybywa. A co jeśli jesteśmy tym słabszym, tym w gorszej sytuacji, który jest na kogoś skazany. I to nie jest łatwe przyjąć też niekiedy pomoc.
Tak, ja mam takie poczucie, wiesz, kiedy dotykam kogoś, kto jest chory, dotykam jego życia i na przykład przychodzi moment, w którym potrzebne są pieniądze. I ludzie czują się upokorzeni, że muszą prosić o pomoc, nie? I to jest rzeczywiście mega trudne prosić o pomoc w takim znaczeniu. Ja mam takie poczucie, że wiesz, kiedy walczysz na przykład o życie, szukasz dawcy, szpiku, to też jest trochę inaczej. Jest łatwiej powiedzieć, szukam dawcy, może ktoś zechce.
Bo to jest wóz albo przewóz, będzie
tak,
albo nie być.
I, ale też to nie jest związane z kasą, nie? Aha. I wiesz, a my, ta kasa jest zawsze takim hamulcowym, ale ja mogę państwu opowiedzieć, jestem 2 lata temu zachorowałam na raka piersi i właśnie rozmawialiśmy z Łukaszem, jak to było u mnie i choroba mi pokazała kilka rzeczy. Pokazała mi po pierwsze i to, co jest najważniejsze, że niezależność dla mnie to jest świętość, że ja nie jestem gotowa na bycie zależną, tak? I kiedy wyszłam ze szpitala po operacji i musiałam prosić moich domowników, moją rodzinę najbliższą, mojego partnera Adama, żeby pomógł mi umyć głowę. Ja się tak źle z tym czułam, a to przecież było, on to robił z miłością, on to robił, bo bardzo chciał się zaopiekować. To nie był żaden problem, ale ja się fatalnie z tym czułam. I myślę, że niejednokrotnie mówią to chorzy, pamiętam takiego, mieliśmy Nikodema, bardzo przystojny nastolatek, miał białaczkę i po przeszczepie szpiku pojawił się jakiś bakteria i Nikodem mówił, że to, co jest najgorsze, to to, że jest zależny, że mama musi mu pomagać się myć, że dziewczyna jego widzi go w takiej sytuacji, w której on nie chciałby, żeby ona go oglądała i że choroba zgięła mu kark. I to tak jest trochę, że choroba nam zgina kark. I to bycie właśnie, wiesz, bezradnym czasem, oj, to jest trudne, nie? To, że sama nie mogę, że wiesz, sama nie dam rady w pewnych momentach. I tak samo myślę, że bardzo wiele ludzi ma z tym problem, żeby poprosić po pierwsze o pomoc, żeby tę pomoc przyjmować. Ja zawsze mówię o tym, ale sama tak w praktyce sobie z tym nie poradziłam, ale mówię o tym, że...
Nie masz tego przerwanego.
Nie mam. Pozwól swoim bliskim pomóc tobie, bo to jest objaw miłości, że pozwolisz sobie pomagać.
Bliskim może jeszcze tak, ale obcej osobie. Mm. Ani kiedy to trzeba zapukać do drzwi kogoś, kto nie jest nam bratem bliskim.
Tak, ale wiesz, to też
jeszcze
jest...
trudniejsze.
Tak, albo kiedy... Musisz na przykład na takich social mediach zrobić profil i pokazywać siebie, bo zbierasz tę kasę na przykład, kiedy naprawdę nie jesteś w formie, kiedy wyglądasz no źle i kiedy ty musisz odsłaniać te swoje słabości, no to jest mega trudne, nie? To jest mega trudne. A jeszcze, wiesz, ludzie boją się, że ktoś sobie coś pomyśli, a ktoś jakoś to oceni. I to, no, to są rzeczy, rzeczywiście uważam, że choroba zgina kark, nie? Całej rodzinie. I to, co też jest ważne, pamiętamy o tym, kochani państwo, że kiedy choruje jedna osoba w rodzinie, choruje cała rodzina, cała społeczność. Kiedy w klasie znajdzie się dziecko, które choruje, to tak naprawdę cała ta klasa dotknięta jest chorobą, bo musi się z tym jakoś mierzyć, bo dotyka tego. I tak naprawdę potrzebna jest w przypadku jednego chorego mnóstwo rodzajów pomocy. Tego, że nauczyciel musi się wykazać większą empatią, ale też wrażliwością. Musi wykonać dodatkową pracę.
To musi być jakaś pomoc.
Tak,
jedna
i
osoba.
Tak dalej. Uczniowie, którzy nie powinni zostawiać tego swojego kolegi czy koleżanki w tej chorobie. Czyli oni też się aktywizują i oni też, wiesz, i pomagają, ale oni też potrzebują takiej pomocy, żeby ktoś im powiedział, jak być z tym kolegą, koleżanką w chorobie. Więc to jest taka sieć małych rzeczy, nie?
Ja nie chcę do tego sprowadzać, bo oczywiście choroba nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i to nigdy nie jest dobra wiadomość, no ale jak mówisz o tym łańcuchu tego, że ktoś musi się trochę bardziej postarać, troszkę bardziej z kimś nawiązać interakcję, no to jakieś małe dobro w tym nieszczęściu gdzieś się zawiązuje, próbuje je znaleźć, jakiś pozytyw w tym wszystkim, że może. No jednak to złe doświadczenia sprawiają, że my być może jesteśmy o krok bardziej dojrzalsi, lepsi, nie wiem jak to nazwać. Może nawet sam fakt, że... O, mam taki przykład. Rozmawiałem kiedyś z biskupem jednym, który zachorował też. Mówił, że całe życie tutaj purpura, święcania dzwonów, różne tego typu historie, imprezy, witany, całowany pierścień biskup i nagle taki biskup musi stanąć gdzieś przed operacją i mówi, no to księże biskupie, pielęgniarka młoda, ładna, proszę fru, szlafroczek w dół. I on nagle stanął taki stary.
I w obliczu choroby jesteśmy tacy sami.
Źle wyglądający i powiedział, tyle mam z tej swojej purpury, z tej swojej godności. I mówi, że to była dla niego najlepsza lekcja tego, jak stanąć przed sobą prawdzie, dosłownie.
Bo wiesz, choroba jakby nie wybiera, nie? Nie patrzy na to, czy ty jesteś biskupem, prezydentem, super aktorką, czy piosenkarką, czy jesteś panią, która pracuje w warzywniaku. Po prostu, no, choroba idzie, zabiera i w obliczu tej choroby my jesteśmy tacy sami, nie? Oczywiście, że można powiedzieć, jak ktoś ma kasę, to wiesz, będzie sobie lepiej. Jasne, że może będzie leżał w lepszym szpitalu albo w piękniejszej pościeli, ale on tak samo musi tę drogę przejść i musi tę drogę przejść nie tylko od strony medycznej, ale w środku, w sobie, nie? I te wszystkie lęki, które mamy, strachy, co będzie, jak będzie, ból, jest jeden jakby protokół na to, kiedy zachorujesz na takiego raka, to czy jesteś Jobsem, czy jesteś Raczkiewiczką, to tak samo musisz pewną drogę przejść, nie? I to też pokazuje jakby, no i ja... Ale też choroba, wiesz co, czasem daje bardzo dużo dobrego. Ja spotkałam, mam koleżanki, przyjaciółki z sali. Poznałyśmy się dzień przed operacją. Razem przeszłyśmy tę operację. Potem razem przechodziłyśmy całą drogę leczenia.
Razem.
Razem. One wszystkie są w fundacji ze mną. Wiesz, wciągnęłam je do fundacji. Razem jesteśmy w projekcie Piękne Oblicze Raka. Razem wolontaryjnie działamy. I wiesz, i kiedy siadamy sobie na kawce, spotykamy się, to ja mam poczucie wielkiej więzi z nimi. Gdyby ta choroba nie pojawiła się w moim życiu, to przecież ich by nie było. Więc ja sobie na to patrzę, że ta choroba i tak by przyszła.
Znasz je lepiej niż inne koleżanki twoje, tak możesz powiedzieć.
Wiesz co, od innej strony, nie? Z pewną taką większą intymnością swoją, to one mnie widziały w takich no mega trudnych momentach, słabą absolutnie, wiesz, i jakby to jest wspólnota przeżyć, ja tak mówię. Natomiast to nie jest, wiesz, pewnie gdyby nie choroba, byśmy się w ogóle nie spotkały, no bo w jakim kluczem, nie? Dobre jest to, że się poznałyśmy, że się spotkałyśmy, że razem przeszłyśmy tę drogę, że one są wolontariuszkami.
Ale to nie jest tak, że po czymś takim bardziej chce się pomagać? Otwiera się człowiek
często na pomoc? Ludzie tak mówią, że mają taki trochę dług do spłacenia. To po pierwsze, że dostali drugą szansę, że wiesz, nie mogą teraz tego życia zmarnować. Część tak mówi, część zamyka etap choroby na przykład i mówi, koniec,
nie chcę mieć z tym
już nic wspólnego. Odcina się. To tak jak nasi osoby, którym pomagaliśmy w fundacji, są takie historie, które kiedy przychodzi zdrowienie, ci ludzie zostają, są. A są tacy, którzy po prostu się całkowicie odcinają, zamykają ten etap, do widzenia nie ma, nie?
Znaczy kwestia chyba psychiki niż...
Tak, i to jest okej, bo my jesteśmy w danym momencie ich życia. Naszym zadaniem nie jest zabrać chorobę, ale dać im dobry czas, lepszy czas, nie? Lepszą, dobrą chwilę, tak? To jest zadanie wolontariusza.
Pytałem o to właśnie, czy te osoby zostają część. Tak, jak mówisz, tak. Może to rzeczywiście jest dług, ale po raz kolejny, czy pomagając więcej dostajemy, czy więcej no, tak naprawdę w tym wszystkim dajemy. No, mam jeszcze jedną sondę. Mimo wszystko chciałbym wypuścić te dźwięki po to, żebyśmy mogli posłuchać Vox Populi. Pewnie nie rozstrzygniemy tego i w tej sądzie to też nie jest do końca jednoznaczne.
Kiedy już pomagamy, to więcej z tego samego aktu my otrzymujemy, czy jednak więcej dajemy komuś?
Moim zdaniem otrzymujemy własną satysfakcję z tego, że jesteśmy w stanie komuś pomóc i zrobiliśmy coś dobrego dla kogoś innego.
No myślę, że dajemy. Jeżeli już zdecydowaliśmy się na tą pomoc, to dajemy. No, otrzymujemy satysfakcję, że komuś się pomogło.
A czy wie pan co? Ja nie oczekuję, żeby ktoś mi dał z powrotem coś. Po prostu robię to samo od siebie, jak komuś pomagam. I myślę, że inni chyba też to od siebie robią, prawda? No, pomagając, no nie oczekuję, że ta osoba im pomoże. No.
To jest kwestia osobistej filozofii. Ja uważam, że jedna strona otrzymuje, ale ta, która daje, no także otrzymuje dla siebie to, że obdarowuje. To też jest rodzaj otrzymywania, paradoks, ale tak może być.
Ciężko. I to chyba, po trochu, nie? Bo jakby mi się wydaje, że jak ktoś pomaga gdzieś tam, tak jak w tym przypadku rodzinie, to nie oczekuje w sumie nic w zamian.
Raczej pomoc polega na tym, że dajemy coś od siebie, ale zawsze jest to jakieś takie wymienne. Nie wiem, nawet lepsze samopoczucie, kiedy komuś pomożemy. No, niektórzy chcą liczyć na coś w zamian, ale no, ludzie są różni.
Uważam, że w krótkiej perspektywie więcej dajemy tej osobie, której pomagamy, natomiast długofalowo jest to dla nas, ten feedback z pomocy jest dla nas znacznie większy.
W zależności od tego, jakie mamy sami wartości. Dla mnie, jak ja pomagam komuś, to czuję, że otrzymuję, ale ja wiem, że znam też osoby, które jakby jednak to traktują taką transakcję biznesową, że dają i chcą od razu w zamian, albo jak dają, to oczekują wręcz takiej wdzięczności, jakichś prezentów za to.
Myślę, że otrzymujemy, bo to jest mały czyn nawet czasami, a daje dużo szczęścia.
Myślę, że dajemy oczywiście to tej drugiej osobie, której pomagamy, a otrzymujemy, no myślę, że satysfakcję, tak?
Myślę, że więcej dajemy z tego względu, że jednak pomagamy głównie bezinteresownie. Wydaje mi się, że jeżeli dajemy pomoc, nie powinniśmy oczekiwać czegoś w zamian.
Zdecydowanie więcej dajemy. Znaczy nie oczekujemy rewanżu, broń Boże, ale myślę, że te osoby, którym pomagamy, dużo od nas dostają.
I jedno i drugie, myślę. Zależy, jaka jest motywacja do pomagania. Czasami więcej dajemy, czasami więcej otrzymujemy, różnie.
Znów sobie wynotowałem jedno zdanie, że obdarowywanie jest także rodzajem otrzymywania. Trochę taki fikołek, ale coś w tym jest chyba.
Oj tak. Ja to znam z życia, na własnej skórze to przećwiczyłam, że to w ogóle mam takie poczucie, że człowiek się uzależnia od tego pomagania, nie? Że jakby...
Naprawdę? To może być w pewnym momencie coś takiego, że
wiesz,
bez tego
jest coś
jest,
takiego. Poza
jest pustka?
Tym,
czy to...
Wiesz co, to nawet nie, że pustka, tylko że po prostu to ci wchodzi w nawyk, nie? Jakby,
to, co
nie?
Bogusia,
tak, że po prostu, no zwyczajnie, no, jesteś bardziej czujny. Ja nauczyłam się, żeby pytać, czy ci pomóc, nie? Nie robić czegoś na siłę.
Jesteś ofensywna w tym.
Tak, no tak, ale też... Jakby,
nie czekasz, aż ktoś poprosi, tylko
tak, dokładnie
pierwszą.
Tak. I jakby, wiesz co, też myślę, to jest tak, że rzeczywiście warto zapytać, czy ktoś potrzebuje pomocy, oczekuje tej pomocy, jakiej pomocy potrzebuje, nie? Bo czasem z naszej perspektywy wygląda coś zupełnie inaczej niż jest, nie? I to jest bardzo często... Nasza szpikowa przyjaciółka Zuza Niewidoma mówi, że ona się wkurza, kiedy ktoś na siłę chce ją przeprowadzić na drugą ulicę albo ją dotyka tej laski. Ona tego nie chce, nie? Na przykład. I jakby prosi, by szanować jej strefę, jej świat. I myślę, że z każdą pomocą jest tak, że po prostu warto zapytać, nie? Mm-hmm. Czy mnie potrzebujesz? Czy mogę coś dla ciebie
czyli
zrobić?
Jakby, jeśli ktoś by zapytał, chodzi o to, żeby nie brać od razu tak pod rękę.
Tak, już od razu, wiesz, ja teraz zrobię po akcję, zbiórkę, kasę nazbieramy, nie wiem, coś tam, a ta osoba tego nie chce.
Może być coś taka jak
i ma prawo,
pomoc, tak.
I wiesz, i ma prawo nie chcieć. Ona jest kierownikiem w tej sytuacji i to ona wyznacza granice, przestrzeń, płaszczyznę, to, co jest dla niej dobre. My mamy zrobić coś dobrego, ale to nie my wyznaczamy jakby te granice, to ktoś, komu mamy pomagać, bo my nie robimy tego dla siebie, żeby nam było fajnie, tylko mamy rzeczywiście zrobić coś dobrego. Pamiętam, wiesz, a propos pomocy, jak to czasem trzeba sobie też pewne rzeczy w głowie ułożyć. Byliśmy na wolontariacie w domu samotnych matek na Starołęckiej i byłam tam z córką i malowaliśmy. Remont polegał na tym, że wszystkie pokoje po kolei malowaliśmy. I te panie nie za bardzo się zaangażowały w pomoc. I moja Julia mówi, mamuś, ale dlaczego to tak jest, że my przychodzimy im pomagać, a one co, sobie poszły, siedzą gdzieś? Mhm. I ja sobie pomyślałam wtedy, no kurczę, no nie wiem, ma rację, nie? Ale mówię, Julia, myśmy przyszli tutaj zrobić coś dobrego i mamy zrobić swoją robotę. Nie patrząc na to, czy tak to, co pan Andrzej powiedział, Ukrainiec podjechał samochodem pod sklep. Ja chcę zrobić coś dobrego i to jest najważniejsze.
Tak? Czy się moja intencja
to jakby efekt, wiesz, tak,
jaki... Znaczy, oczywiście chodzi o to, żeby nie było tej siłowości,
oczywiście, ale wiesz, że to...
Ona jakby jest istotą tego aktu, tak, o którym cały czas tutaj tak mówimy od północy. Na końcu, bo już powoli zaczynamy zmierzać do brzegu dzisiejszych nocnych rozmów. Coś dla ciebie. Dar Szpiku, drużyna Szpiku. To jest naprawdę prosta rzecz, którą możemy zrobić, jeśli jesteśmy tak strasznie zabiegani, albo tak trudno nam jest nawet się rozejrzeć, bo może tak być, że jest dom, praca,
jasne,
obowiązki, różnie bywa. Nie każdy ma naprawdę czas, możliwość
i
się
przestrzeń
rozejrzeć. To ten jeden gest można wykonać, zapisać się do banku. To zawsze ktoś czeka i zawsze jest potrzeba, bo tych bliźniaków genetycznych jest nadal rozpaczliwie mało.
To prawda. I to jest rzeczywiście konkretny gest, konkretna rzecz. Pamiętajcie państwo, że my wam też opowiadamy o tym i zachęcamy was do tego, żebyście w swoim portfelu trzymali oświadczenie woli, żebyście przegadali z najbliższymi, jaka jest wasza wola na temat oddania organów, które gdzieś tam po śmierci nie są nam potrzebne. Pamiętam doskonale rozmowę tutaj w studiu z Iwoną. Iwona Szwajcer.
Ilona
Szwajcer. I kiedy myśmy wieczorem właśnie też w takiej rozmowie nocnej rozmawiałyśmy o właśnie oświadczeniach woli, wiesz, i ona do mnie mówi, daj mi trochę tych oświadczeń, ja rozdam u siebie w domu. I pamiętam, odwoziła mnie, mieszkałam wtedy na Rusa, ona mnie odwoziła i gadałyśmy o tym, ja mówię, że Ilonka, mówię, to wiesz co, oświadczenia to jedno, ale najważniejsze jest przegadać z bliskimi, bo po pierwsze, no to jest jakby istota. I potem, kiedy Ilona zmarła, okazało się, że jej mąż po prostu wiedział, co ma zrobić, nie? I ona uratowała życie 5 osobom. I wiesz, i to jest właśnie też taka rzecz, którą możecie państwo zrobić. Przegadać z bliskimi, tak. Powiedzieć im, chcę tego, nie chcę, zapytać ich. Nie trzeba mieć tego oświadczenia nawet w portfelu. Ważne, żeby o tym pogadać. I to jest wielka pomoc, bo na świecie są ludzie, którzy czekają na nowe życie.
Ja może źle powiedziałem w biegu, bo to nigdy nie są rozmowy na to, żeby od tak gdzieś między kotletem a sprzątaniem opowiedzieć. Ja wiesz, jakbym chciał po śmierci tak, to i to. Natomiast sam akt, samo wypisanie tego oświadczenia, tak, to jest naprawdę sekunda. Jeśli choćby,
dokładnie,
jeżeli nawet nie mamy możliwości porozmawiania, ale włożymy to.
Dokładnie tak. Ale najważniejsze, pogadajcie.
Jednak.
To są ważne rozmowy, wiesz? To są ważne rozmowy. To są takie rozmowy, w których... To są te takie najistotniejsze, wiesz.
A być może ta rozmowa twoja z Iloną Szwajcer także wtedy skutkowała tym, że ona ostatecznie przekazała swoją wolę w tej sprawie.
Ilonka, gdzieś tam, opiekuj się nami.
Mm-hmm. Proszę państwa, dziękujemy. Dziękujemy za to, że nas dzisiaj wysłuchaliście. Pięknej opowieści Doroty Raczkiewicz. Doroto, ja tobie dziękuję, że otworzyłaś się bardzo. Także
dziękuję
osobiście
za ten czas. Wydawało mi się, że wiesz, będziemy podsypiać, a tutaj Energia nie. Jest jeszcze na dwie godziny.
To ja mógłbym do rana, proszę państwa, i jeszcze miałbym energię na to, żeby okrążyć cały świat. Myślę, że państwo również dzisiaj z tej energii skorzystaliście.
I kochani, chcę wam na koniec jeszcze powiedzieć, jesteście ważni, potrzebni i wyjątkowi. Nie dajcie zagłuszyć tego głosu w sobie. Jesteście naprawdę ważni i potrzebni.
I to nie są naprawdę słowa wyświechtane. Dobrej nocy, Łukasz Kaźmierczak, Dorota Raczkiewicz, Paweł Kretkowski, który dzisiejszy program realizował.